Uważaj, jeśli ograniczasz palenie. Wielu palaczy próbuje ograniczać ilość wypalanych papierosów z zamiarem stopniowego odstawienia albo też w nadziei, że uda im się przejąć kontrolę nad nikotynowym potworem. Lekarze często zalecają ograniczanie palenia. To oczywista prawda, że im mniej palisz, tym lepiej dla ciebie. Ale jako metoda wyjścia z nałogu ograniczanie palenia się nie sprawdza. To właśnie nieustanne próby ograniczania palenia sprawiają, że tkwimy w pułapce przez całe życie. Z reguły zaczynamy ograniczać palenie po nieudanej próbie wyjścia z nałogu. Po kilku godzinach albo po paru dniach abstynencji palacz mówi sobie: nie mogę obejść się całkiem bez papierosów, ale od tej pory będę już palił tylko przy specjalnych okazjach, albo zejdę do 10 sztuk dziennie. Jeśli to się uda, będę tak trzymał, albo ograniczę jeszcze bardziej. Teraz zaczynają się dziać rzeczy straszne. Po pierwsze, nasza sytuacja jest gorsza niż przedtem. Nadal jesteśmy uzależnieni, utrzymujemy przy życiu nikotynowego potwora, który panoszy się teraz nie tylko w naszym ciele, ale i w umyśle. Po drugie, pragniemy, by życie mijało nam szybciej, bo zawsze czekamy na następnego papierosa. Po trzecie, zanim ograniczyliśmy palenie, zawsze mogliśmy zapalić papierosa i przynajmniej po części uśmierzyć głód nikotynowy. Teraz zaś, oprócz zwykłych napięć i trudności życiowych, zmuszamy się do znoszenia głodu nikotyny większego niż kiedykolwiek. Jesteśmy zawsze w złym nastroju. Czujemy się fatalnie. Po czwarte, kiedy pozwalaliśmy sobie palić do woli, papierosy nam nie smakowały. Paliliśmy w sposób automatyczny. Smakowały nam tylko te wypalane po okresie abstynencji, na przykład ten pierwszy poranny, te po posiłkach i tak dalej. Odkąd robimy dłuższe przerwy w paleniu, wydaje nam się, że każdy papieros sprawia nam przyjemność. A im dłużej na niego czekamy, tym przyjemność jest większa, ponieważ to, co nam sprawia przyjemność, to nie sam akt palenia, tylko uśmierzenie niepokoju wywołanego przez głód nikotynowy. Niezależnie od tego, czy chodzi o rzeczywiste objawy odstawienia, czy o psychiczne poczucie straty. Im dłużej cierpiałeś, tym wspanialszy wyda ci się papieros. Najtrudniejsze w rzucaniu palenia wcale nie jest to, co wiąże się z fizjologicznym uzależnieniem. To prosta sprawa. Palacze potrafią nie palić przez całą noc. Wielu zapala papierosa dopiero po porannej toalecie. Wielu przedtem zjada śniadanie. Niektórzy palą dopiero wtedy, kiedy przyjadą do pracy. Wytrzymują 10 godzin bez papierosa i nie mają z tym żadnego problemu. Ale gdyby przez tyle samo czasu nie mogli zapalić w ciągu dnia, wpadliby w rozpacz. Wielu palaczy po zakupie nowego samochodu stara się w nim nie palić. Palacze bywają w supermarketach, w teatrach, w szpitalach i z łatwością powstrzymują się tam od palenia. Po wprowadzeniu zakazu palenia w metrze nie wybuchły żadne zamieszki. Palacze wydają się wręcz zadowoleni, gdy ktoś albo coś nie pozwala im zapalić. W istocie czerpią skrytą radość z narzucanej im przerwy w paleniu. To wzmaga ich wiarę, że pewnego dnia przestaną pożądać papierosów. Przy rzucaniu palenia największym problemem są skutki prania mózgu, czyli przeświadczenie, że papierosy są czymś w rodzaju wsparcia albo nagrody i bez nich nasze życie nie będzie już tym, czym było. Próby ograniczania palenia w żadnej mierze nie pomogą ci wyjść z nałogu. Narzucą ci za to niepokój i ciągłe poczucie straty i utwierdzą cię w przekonaniu, że najcenniejszą rzeczą na świecie jest następny papieros oraz że bez papierosów nigdy nie będziesz szczęśliwy. Nie ma nic bardziej żałosnego niż palacz, który ogranicza palenie. Ulega on złudzeniu, że im mniej będzie palił, tym mniejszą będzie miał ochotę na papierosa. W rzeczywistości jest na odwrót. Im mniej palimy, tym dłużej odczuwamy głód nikotynowy. Im częściej pozwalamy sobie zapalić, tym mniej smakują nam papierosy. Ale to wszystko nie prowadzi do wyjścia z nałogu. Smak nie ma z nałogiem nic wspólnego. Gdybyśmy palili dla smaku, to nikt nie wypaliłby więcej niż jednego papierosa. Nie wierzysz? Dobrze, rozważmy to. Który papieros w ciągu dnia jest najgorszy? Otóż to. Pierwszy. Ten, po którym zimą kaszlesz i się krztucisz. A który jest dla większości palaczy najwspanialszy? Ten sam. Pierwszy. Poranny. Czy teraz nadal wierzysz, że wypalasz go dla smaku i zapachu? Czy skłonisz się do bardziej racjonalnego wniosku, że po prostu usuwa on głód nikotynowy po 9-godzinnej przerwie w paleniu? Ważne jest, by wyzbyć się wszystkich iluzji związanych z paleniem, zanim zgasisz ostatniego papierosa. Jeśli zanim zgasisz tego ostatniego, nie porzucisz złudzenia, że lubisz smak określonej marki, potem już nie będziesz mógł tego uczynić bez wpakowania się z powrotem w pułapkę. Jeśli więc w tej chwili nie palisz, to zapal. Zaciągnij się 6 razy z rzędu tym cudownym dymem i zadaj sobie pytanie, co jest w nich przyjemnego. Może ci się wydaje, że smakują ci tylko te niektóre papierosy, na przykład ten, którego zapalasz po obiedzie. Jeśli tak jest, po co wypalasz pozostałe? Bo się przyzwyczaiłeś? Wytłumacz mi, dlaczego przyzwyczaiłeś się palić te, które ci nie smakują? Wytłumacz mi też, dlaczego papieros wyjęty z tej samej paczki miałby mieć inny smak rano i po południu? Potrawy nie zmieniają smaku w zależności od tego, czy przedtem paliłeś. Więc dlaczego papieros zmienia smak po jedzeniu? Nie musisz mi wierzyć. Sprawdź to sam. Zapal po obiedzie i przekonaj się, że ten papieros wcale nie ma innego smaku. Palaczom się wydaje, że papierosy bardziej im smakują po posiłku albo podczas spotkań towarzyskich, gdy pijemy alkohol, ponieważ w tych właśnie momentach i palacze, i niepalący czują się szczęśliwi. Z tym, że palacz nie może być naprawdę szczęśliwy, dopóki nie zaspokoi nikotynowego potworka. Nie chodzi więc o to, że papierosy bardziej smakują palaczom po jedzeniu. Smak nie ma tu nic do rzeczy. Przecież papierosów się nie je. Chodzi tylko o to, że gdyby w takich momentach nie mogli zapalić, nie czuliby się szczęśliwi. Różnica między paleniem i niepaleniem to dla nich różnica między szczęściem i nieszczęściem. Oto, co jest dobrego w papierosach. Ale ci palacze, którzy zapalają pierwszego papierosa, zanim wstaną z łóżka, zawsze są nieszczęśliwi. Niezależnie od tego, czy palą, czy nie. Ograniczenie palenia nie tylko nie pomaga wyjść z nałogu, ale jest prawdziwą torturą. Nie pomaga wyjść z nałogu przede wszystkim dlatego, że palacz ma nadzieję, że paląc coraz mniej, zmniejszy swoją potrzebę zapalenia. Ale palenie nie jest przyzwyczajeniem. Jest uzależnieniem, a w naturze uzależnienia leży wzrost, nie zaś zmniejszanie potrzebnej dawki narkotyku. Dlatego utrzymanie zmniejszonej dawki wymagałoby od nas praktykowania silnej woli i samodyscypliny przez całą resztę naszego życia. Głównym problemem przy rzucaniu palenia nie jest fizjologiczne uzależnienie od nikotyny. Z tym dość łatwo można sobie poradzić. Chodzi o błędne przeświadczenie, że palenie daje nam jakąś przyjemność. To błędne wyobrażenie, pierwotnie zaszczepione w nas w procesie prania mózgu, któremu poddano nas zanim zostaliśmy palaczami, pogłębia się potem, gdy już się uzależnimy od nikotyny. Próby ograniczania palenia jeszcze bardziej umacniają w nas to przeświadczenie do tego stopnia, że palenie staje się w oczach palacza najistotniejszym aspektem jego życia, a najbardziej upragnioną rzeczą na świecie staje się dla niego następny papieros. A więc ograniczenie palenia nigdy nie pomaga w porzuceniu nałogu, ponieważ wymaga silnej, nieustającej samokontroli do końca życia. Jeśli siła woli nie wystarcza, by wyjść z nałogu, tym bardziej nie pomoże ograniczenie palenia. Całkowite odstawienie papierosów jest o wiele łatwiejsze i mniej dokuczliwe. Znam tysiące przypadków, w których ograniczenie palenia zawiodło. Na palcach jednej ręki można policzyć sukcesy tej metody. W tych przypadkach, po krótkim okresie ograniczenia, nastąpiło całkowite odstawienie papierosów. Ludzie ci wyszli z nałogu pomimo metody, którą się posłużyli, a nie dzięki niej. Jej zastosowanie przedłużyło tylko ich cierpienia. Po nieudanej próbie ograniczenia palenia palacz staje się kłębkiem nerwów i ma coraz mocniejsze przekonanie, że jest skazany na swój nałóg do końca życia. Zazwyczaj mija 5 lat, nim podejmie następną próbę odstawienia papierosów. Mimo to doświadczenie ograniczenia liczby papierosów może być użyteczne jako przykład bezsensowności palenia, ponieważ dostarcza ono dowodu, że papieros sprawia przyjemność jedynie po pewnym okresie abstynencji. Dobrze jest przez jakiś czas bić się młotkiem w głowę, znosząc męki głodu nikotynowego, by potem docenić to, że możesz ich uniknąć. Tak więc mamy wybór. Po pierwsze, ograniczać palenie do końca życia. Będzie to oznaczało samo udręczenie, ale i tak nie dasz rady. Po drugie, palić coraz więcej i coraz bardziej się zatruwać. Tylko po co? Po trzecie, zadbać o siebie i skończyć z tym raz na zawsze. Z eksperymentów z ograniczeniem palenia wynika jeszcze jeden istotny wniosek. Nie istnieje nic takiego jak tylko jeden papieros. Palenie ma naturę cykliczną i cykl trwa przez całe życie, chyba że zrobisz coś, żeby go przerwać. Pamiętaj, ograniczając palenie, będziesz się czuł coraz gorzej.